Te pierwsze wyniki były potrzebne w związku z opracowywanym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Białowieża Forest. Jakie są wnioski z tych danych?
Skupiliśmy się na ssakach i roślinach. Czasu było bardzo mało, więc my nie prowadziliśmy żadnych dodatkowych empirycznych badań terenowych. Musieliśmy bazować na naszej ogólnej wiedzy o tym ekosystemie. No, nasz instytut tu funkcjonuje 70 lat, więc mamy całkiem sporo zebranych danych. Staraliśmy się uchwycić najważniejsze wątki. Niewątpliwie widać, że budowa zapory zmienia sposób użytkowania przestrzeni przez zwierzęta. Są gatunki, które unikają sąsiedztwa zapory, przemieszczają się w głąb puszczy. Ten las w pobliżu zapory z ich perspektywy staje się mniej atrakcyjny.
Czy to oznacza, że będzie więcej zwierząt na drogach, czy więcej na przykład wokół domów?
To jest jeden ze scenariuszy, który brzmi wiarygodnie. Więcej zwierząt również na polach, a więc większe szkody.
Czy są gatunki, które zyskują?
Mamy gatunki, które korzystają z resztek pozostawionych przez służby, ze śmietników, z odpadków spożywczych, więc tam z kolei możemy myśleć o transmisji pasożytów, czy chorób, czy agresji między psami straży na przykład granicznej, czy wojska, a lisami i jenotami, które w pobliżu posterunków się kręcą. Z trzeciej strony mamy znaczną część puszczy, to jest blisko 40 km2, która jest obecnie zamknięta między zaporami, więc z perspektywy niektórych gatunków ona znika w tym momencie. One nie mogą ani ze strony wschodniej, ani zachodniej do niej wejść.
A co z roślinami?
Obserwujemy niestety też pojaw gatunków roślin, które w puszczy nie powinny się w ogóle znajdować. Są to inwazyjne gatunki na przykład z Ameryki Północnej, ale też gatunki typowe dla stepów czy dla terenów otwartych. No i ich ekspansja jest również efektem zaburzenia tego środowiska leśnego przez budowę zapory, użytkowanie dróg.
Jeżeli chodzi o rośliny, to taki zwykły drut kolczasty, tak zwana koncertina, może powodować, tak już wynika z badań, że lepiej rozwijają się rośliny inwazyjne, bo tam po prostu nie mają dostępu zwierzęta.
Tak jest, no powstają takie ogródki, enklawy wyłączone spod presji ssaków kopytnych, no i w takich miejscach, jeżeli jakieś nasiona gatunków roślin trafią, no to one się tam świetnie rozwijają, no niestety to właśnie obserwujemy. Mamy również różne gatunki pnączy, które się wspinają obecnie po tych siatkach.
W tym podsumowaniu opieraliście się i porównywaliście obecne dane z tymi danymi z poprzednich lat. Czy oprócz tego też jeszcze jakieś inne metody zastosowaliście?
My zbieramy przy pomocy różnych sensorów informacje, natomiast równocześnie był realizowany projekt dotyczący właśnie między innymi roślin, ale też zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez hałas, światło, zmiany mikroklimatu, puszczy, więc my staraliśmy się wszystko to uwzględnić.
To są pierwsze wnioski, które wskazują kierunki, w jakich może rozwijać się problem, ale w Puszczy Białowieskiej podobne problemy były wcześniej.
Na przykład ten spadek populacji rysia wydaje się, że nastąpił wcześniej, natomiast no, bariera na pewno dokłada kolejny ciężar dla populacji tego gatunku. Natomiast rzeczywiście no, sytuacja nie jest beznadziejna, w tym sensie, że widzimy i proponujemy kilka konkretnych rozwiązań też natury praktycznej, które pomogłyby zatrzymać te niekorzystne zmiany.
A jakie są kierunki?
No, przede wszystkim wydaje się, że zasadne jest, i to jest taka ciekawa zbieżność z Tarczą Wschód, właśnie zasadne jest unaturalnianie tego ekosystemu. Jedną z rekomendacji jest również unaturalnianie się ekosystemu, zmniejszanie takich barier, które są wprowadzane obecnie w ekosystemie, czyli na przykład wygrodzenia, plantacji z wykorzystaniem siatki leśnej. Moglibyśmy część dróg przeznaczyć do zarośnięcia, bo puszcza nie musi być tak gęsto pocięta siecią dróg. No i również zabagnienie części tego terenu, zatrzymanie odpływu wody rowami melioracyjnymi.
Czyli można przyrodę, tę naturalność wykorzystywać do tego, żeby chronić granice?
Tak, naturalne lasy charakteryzują się bardzo zróżnicowaną strukturą przestrzenną drzewostanu, bardzo dużą objętością martwych drzew i to dramatycznie pogarsza możliwość penetrowania takiego ekosystemu przez piechura, który próbuje gdzieś przejść z jednego punktu do drugiego, już nie mówiąc o jakichś pojazdach, to jest zupełnie nierealne. Jeżeli dodatkowo jeszcze ten teren jest zabagniony, staje się zaporą dużo lepszą niż jakikolwiek nie wiadomo jak drogi i wymagający konserwacji mur. Tak naprawdę naturalny las jest nieprzekraczalny z perspektywy wojska i tak jest postrzegany przez nasze Ministerstwo Obrony Narodowej i z tego co wiem, to ministerstwo uznaje za korzystne unaturalnianie się ekosystemów leśnych pogranicza.